Nasz gość dnia.
Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Mazowieckiej. Szczęść Boże, księże, jest naszym gościem, jest w naszym studiu. A także siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Witamy was serdecznie w naszym studiu.
Szczęść Boże.
Słowem wstępu, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Wasza parafia przygotowuje się do ważnej uroczystości. W kościele już 16 lipca będzie miała miejsce peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, a także jej rodziców. Zaczniemy od księdza. Ta rodzina pokazuje, że świętość jest dla każdego, a nie tylko dla wybranych?
Tak było, tak jest i chyba tak będzie. Natomiast to jest jeden z wielu przykładów, który pokazuje, że codzienność może być też święta, normalna, nienadzwyczajna, niezwiązana może z jakimiś cudownościami, ale taką normalną ludzką pracą, relacjami, tworzeniem więzi rodzinnych.
Bo rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę i zdradzę, że święta Teresa przecież nie budowała kościołów, nie mówiła wielkich kazań, nie porywała społeczeństwa, ludzi, a jednak została świętą. Jak to się stało? Jak to jest możliwe? Jednak jest możliwe, siostro.
Na pewno bardzo dużo wpłynęło na obraz Pana Boga w życiu świętej Teresy, atmosfera rodzinna, w której Teresa się właśnie wychowywała. Powiedziała, że moi rodzice bardziej są godni nieba niż ziemi. Więc to środowisko rodzinne wiele jej dało. To jest zresztą dla wszystkich sióstr Marteł.
Wasza parafia, tak jak powiedzieliśmy, będzie gościć całą rodzinę świętej Tereski, jeśli tak możemy to nazywać. Jakich wzorców dzisiaj potrzebują rodziny, potrzebują małżeństwa?
Trzeba powiedzieć, że nie całą rodzinę, ale dużą jej część.
Tak.
Siostra być może tutaj zdradzi, że trwają też procesy innych członków tej rodziny. No, nie wiem, jakich wzorców potrzebują. Jestem księdzem, a więc ja wiem, jakich wzorców potrzebują kapłani. Natomiast myślę, że każdej rodzinie potrzeba jakiegoś, tak jak mówi, można powiedzieć, nazwa waszego radia, potrzeba nadziei. A więc to są postacie, które pokazują, że jest to możliwe. Normalne relacje, życie na co dzień, tworzenie tych relacji, bycie dla siebie, dzielenie się tym, co najbardziej cenne i jest jakimś taką umiejętnością, dzieleniem się na zewnątrz z innymi. To przedstawiają te postacie Zelia i Ludwik Martę. Myślę, że dla polskich rodzin to raczej, jakby to powiedzieć, to jest okres, czasy, które odbiegają trochę od dzisiejszej rzeczywistości, ale to, że oni byli dla siebie, że dzielili się tym, że potrafili to oddać swoim dzieciom, to myślę, że jest rzecz, która przekracza czas i przestrzeń.
A ta rodzina daje nadzieję?
Oczywiście. A dla mnie się wydaje, że trochę właśnie rodzina Martę jest, chociaż to oni żyli w XIX wieku, to jest XXI, ale powiem, trochę jest podobieństwa do dzisiejszych rodzin. Na przykład mama i tato pracowali. Mama prowadziła zakład koronkarski, tato zakład zegarmistrzowski, więc oboje rodzice pracowali. Można powiedzieć, że prowadzili taki mały biznes, bo tato Ludwik był, można tak nazwać się dzisiejszym określeniem, menedżerem, bo szukał, nawet wyjeżdżał do Paryża, żeby szukać klientów dla pracy swojej żony. Zelia miała również pracownicę, które pomagały jej. Oczywiście ona taką najbardziej misterną pracę wykonywała sama. I mieli... Dali życie 9 dzieciom. Piątka przeżyła, 4 dzieci zmarła, co było też takim ogromnym też cierpieniem, doświadczeniem rodziny.
I rodziny te współczesne też dzisiaj tego doświadczają.
Tak, właśnie
myślę, że... I to bardzo też często. Drodzy Państwo, dzisiaj te współczesne rodziny, jeśli ktoś nas być może słucha, to sobie myśli, a gdzie tam mojej rodzinie do świętości? Przecież moja rodzina jest nieidealna, ale ich rodzina też pewnie była nieidealna. Można tam znaleźć coś swojego?
No to tą tajemnicę powinna zdradzić siostra. Siostra jest osobą, która, jakbym przeczytała te życiorysy wzdłuż i wszerz. Siostra ciągle tutaj na naszych spotkaniach przygotowujących tę peregrynację ciągle wyjmuje jakieś fragmenty z ich życiorysów, które świadczą o tym, że to byli ludzie z jednej strony zwyczajni, z drugiej strony niezwyczajni w tych swoich postępowaniach i decyzjach.
Pisała mama do jednej z córek, powiedziała, wiesz, tak bardzo chciałabym być świętą, ale w ogóle nawet nie mam pojęcia, od czego tu zacząć. Przecież ja jestem tak zajęta pracą, że wydaje się, że naprawdę no świętość, zdaje się, że to trzeba być tak cały czas dużo się modlić, cały czas być dla Pana Boga. Oni byli dla Pana Boga, ale byli w swojej codzienności, w swojej pracy, poprzez taką sumienną, wykonywaną pracę. Na przykład jest takie świadectwo rodziny, która kupowała obrączki u Ludwika, bo on prowadził zakład zegarmistrzowsko-jubilerski i opowiadając swojej córce, wiesz, kupiliśmy te obrączki u pana Ludwika Martę. To znaczyło, że u kogoś, kto zrobił bardzo sumiennie. A jednocześnie, mając tak wiele pracy, zawsze mieli czas dla dzieci. Mieli do pomocy służącą, ale wychowaniem dzieci zajmowali się rodzice. I nawet nieraz to było kosztem snu. Odkładali pracę, żeby być z dziećmi, a pracę tą kończyli w późnych godzinach wieczornych, czy nawet nocnych.
I to właśnie tych wartości dzisiaj współczesny rodzic może uczyć się od tej rodziny. Gdzieś tam myślę, że czasami się to zatraca, że gdzieś tam czy odpowiedzialność spychamy na szkołę, nie mamy czasu, dajemy telefon. To właśnie te wartości chyba są kluczowe, żeby z tego, co działo się tyle lat temu, przenosić to na ten 2026 rok.
Z jednej strony na pewno tak, natomiast myślę, że współczesny człowiek jednak szuka takiego, można powiedzieć, odpoczynku, nawet od tego, co wydaje się, że być taką codziennością. No, migamy się przed tym, prawda? Chcemy mieć więcej czasu dla siebie, na odpoczynek, na relaks, na spędzenie czasu tak, jak lubimy. No, jednak w rodzinie to myślę, że jest nieodzowne, żeby dzielić się tym czasem z innymi. Nawet składać siebie trochę w ofierze. I to nie tylko chodzi oczywiście o rodziców, chociaż oni są odpowiedzialni i bardziej świadomi, ale także o dzieci, o rodzeństwo między sobą. Bez tego żadna rodzina nie wytrwa i żadna rodzina nic takiego budującego nie stworzy.
A jak wyglądały te relacje w tej rodzinie między rodzeństwem a rodzicami właśnie?
Rodzice bardzo mądrze podchodzili do wychowania. Na przykład mama powiedziała, nie martw się tym, że dzieci cię nie słuchają, przejmuj się raczej tym, że cię naśladują. Gdy mówiliśmy o pracy, że byli bardzo zajęci, ale była przecież niedziela, w której rodzice odkładali zawodową pracę. Nawet jest takie ciekawe wspomnienie sąsiadów, którzy mówią, u państwa Martę zakład był w niedzielę zamknięty. Nawet niektórzy przyjaciele podpowiadali Ludwikowi, otwórz chociaż na kilka godzin, nawet miał pozwolenie księdza z parafii, żeby otworzyć na kilka godzin, no przecież będzie pan na mszy świętej, później może otworzyć, przecież w niedzielę to był też tam targowy dzień. Więc straci pan klientów. A Ludwik mówi, nie, no niedziela to jest dzień dla Pana Boga. Nie mogę tego zrobić. A przyjaciele mówią, otwórz od podwórka, to nie będzie zgorszeniem dla ludzi. No ale przecież ja to robię dla Pana Boga. I niedziela był takim dniem, kiedy zawsze wspólnie przeżywali. Wspólna msza święta, później popołudniowy spacer, siadano wieczorami, wspólnie nawet była gra warcaby z dziećmi, wiele opowiadań. też, jak Teresa wspomina, że tato miał takie zdolności aktorskie, umiał naśladować ptaków, często się tym dzielił. Najmłodsze dzieci siadały na kolanach taty i mówił, a tato tak pięknie śpiewał, lubił poezję, pan Ludwik, i na przykład spisywał w zeszytach, spisywał poezję, a potem dzieciom recytował. Też była taka możliwość, że starsze dziewczęta też mogły się podzielić tym, czego się uczyły. Więc to był taki, Teresa mówi, że to był najpiękniejszy dzień dla niej.
A znacie jakieś przykłady cudów, które wydarzyły się za sprawą tej rodziny?
Wczoraj usłyszałam takie świadectwo od pani, która ma 5 dzieci, ma chłopców. Kiedyś mówiła, no tak myślałam sobie, że no nie, no świętość, no dla księży, może dla sióstr, ale dla małżeństw, które mają jeszcze dużo dzieci, cały czas hałas, cały czas ruch, praca, no to niemożliwe. Gdy urodziło mi się 5 dziecko, próbowałam szukać pracy i nic. Kto chce przyjąć taką mamę z 5 dzieci? No bo to chorobowe, to jeszcze coś tam się wydarzy i zwolnienia. I szukałam i nic. I zwróciłam się do znajomego księdza. Niech ksiądz mi pomoże. Po prostu nie mogę znaleźć pracy, a utrzymać, żeby mąż tylko utrzymywał rodzinę, to teraz po prostu jest niemożliwe. I podał przykład z Eli i Ludwika. Zaczęłam się modlić, od razu przyszła pomysł, zostałam zatrudniona.
A jednak można. Jednak.
W placówce Caritasu.
O właśnie, więc to pewnie też nie przypadek. My rozmawiamy o całej rodzinie, o tych relacjach. Jeden element tej uroczystości, która zbliża się w waszej parafii, będzie poświęcony właśnie rodzinom, małżeństwom.
Tak, wykorzystamy ten moment, żeby o godzinie 21, 16 lipca zaprosić małżeństwa z terenu tej Ostrowi Mazowieckiej, żeby też, no po pierwsze, że zapoznały się z tą postacią, a po drugie, żeby włączyły się też w uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, żeby to była taka godzina dla małżeństw. Zresztą część tego nabożeństwa, oni będą też tworzyć, prowadzić, wcześniej przygotowywać tą grupę. Myślimy, że to będzie dla nich taki owocny czas.
Więc zapraszacie całe rodzinę. Siostro, pytanie, w czym objawiała się ta świętość świętej Teresy?
Święta Teresa, myślę, że też tego się nauczyła w rodzinie. Oczywiście sama pogłębiała tą relację z Panem Bogiem. Na przykład codziennie w rodzinie Martę była wspólna modlitwa. I gdy mama była ciężko chora, zmarła mając 46 lat na raka piersi. Już w ostatnim etapie oddano na kilka dni najmłodsze dzieci. Tereska miała 4,5 roku, Celina miała 8 lat, oddano do sąsiadki. I rano dzieci patrzą i mówią do tej znajomej, mówią, ale my się dzisiaj nie modliłyśmy się. A pani mówi, to idźcie do tego pokoju, możecie się pomodlić. One popatrzyły na siebie i mówią tak, u naszej mamy było inaczej, bo mama nasza razem z nami się modliła. I dzieci uczyły się też takiej spontanicznej modlitwy. Też rodzice nauczyli dzieci codziennego oddawania Panu Bogu swojego życia. Już jako karmelitanka Teresa powiedziała, Boże, kocham Cię tak bardzo, oddaję Ci swoje serce, oddaję Ci wszystko. I mówi, ja tej modlitwy nauczyłam się w dzieciństwie od mamy.
A to sztuka powierzyć swoje życie Bogu, kiedy wszystko się wali, kiedy, tak jak siostra wspomniała, nawet tak wcześnie zostały sierotami.
No dla Teresy to był duży cios, ale tato powiedziała, że tato, który był taki bardzo ojcowski po śmierci mamy, wzbogacił się uczucia macierzyńskie. jakby w osobie taty Teresa miała i mamę, i tatę, że bardzo poświęcił, po prostu całe swoje życie poświęcił dla córek, nawet się przeniósł do innej miejscowości, 100 kilometrów od Alençon do Lisieux, żeby dzieci też miały opiekę od strony wujka i cioci. Więc stworzył taki klimat dla dzieci, żeby one mogły wzrastać. Też codziennie nawet święty Ludwik odwiedzał kościół i modlił się przed Najświętszym Sakramentem. Gdy Teresa przyglądała się tatusiowi, to mówiła tak, patrzyłam i myślałam, tak modlą się święci. I święta Teresa też jest świętą taką codzienności. Ona mówiła, że Pan Bóg nie oczekuje od nas jakichś wielkich czynów. Pan Bóg oczekuje od nas odpowiedzi na miłość. Czy nieraz szukamy, co możemy Panu Bogu ofiarować, co możemy zrobić. A święta odkryła, że Pan Bóg chce dać nam swoją miłość, tylko mamy się na tą miłość otworzyć. Mamy ją przyjąć.
I ufać. Kim dla waszego zgromadzenia jest święta Teresa? Założycielką duchowości, przyjaciółką, czy może wymagającą mistrzynią?
Myślę, że święta Teresa oczywiście jest patronką naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie założył biskup na Kresach Wschodnich Polski na Wołyniu, biskup Szalążek, który pokochał bardzo świętą Teresę i dał nam za patronkę, dał nam za siostrę. I powiem, że ona jest dla mnie osobiście, myślę, że dla wielu sióstr, dla wszystkich sióstr, jest taką towarzyszką. Ona właśnie uczy tego, że codzienność jest takim miejscem, w którym możemy Panu Bogu okazywać swoją miłość. I mówiła, nieważne jest, jaką rzecz czynimy, ale żebyśmy czynili wszystko z miłości. I święta Teresa powiedziała, że nawet szpilka podniesiona z ziemi z miłością, to jest takim wielkim czynem, bo nie liczy się, co robimy, tylko jak robimy i dla kogo robimy.
My mówimy o tej świętości w codzienności. To jest trudne żyć z, no właśnie, z tymi wartościami na co dzień, nawet podnosząc tę szpilkę z miłością? To pewnie jest trudne, czy nie trudne?
No, codzienność na pewno ma wiele radości, ale też przedstawia, ma również jakieś swoje trudy. Ale jeśli się coś czyni z miłości, jeśli ktoś ma jakąś pasję, to na pewno ta pasja pociąga. Jeśli ktoś kocha Pana Boga, to po prostu też jakiś trud nie jest takim trudem, bo to człowieka pociąga. I właśnie w rodzinie Martę Pan Bóg był taką największą wartością ich. Jakby wszystko kręciło się, jak mówią gdzieś w świecie, mówią, kręci się fortuna. W rodzinie Martę wszystko kręciło się wokół Pana Boga. Wszystko było jakby związane z Panem Bogiem. Pan Bóg przenikał całe życie. Ale Teresa też doświadczyła w swoim życiu, to w duchowości się nazywa takiej nocy ciemnej, że wydawało się, to też było związane z jej chorobą. Teresa zmarła, mając 24 lata, na gruźlicę i w tym ostatnim etapie przeżywała też taką ciemną noc wiary. I to, co było dla niej takie oczywiste, że Pan Bóg jest taki bliski, że Pan Bóg jest Ojcem. I w tym ostatnim etapie przez 15 miesięcy właśnie przeżywała taką noc wiary i mówiła, tak jak mi się wydawało, że Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki, to teraz wydaje się, że między mną a Panem Bogiem jest nawet nie tylko zasłona, ale jest mur. I wtedy zrozumiałam, że mogą być ludzie, którzy nie odczuwają Pana Boga. I jakby w tym ostatnim etapie swego życia powiedziała, zasiadam razem z grzesznikami. Teraz rozumiem, że mogą być ludzie, którzy nie odczuwają Pana Boga. I właśnie wtedy w szczególny sposób zaczęła Teresa, chociaż całe życie dla niej to było takie zadanie, modlić się za tych ludzi, którzy odeszli od Pana Boga, którzy Pana Boga nie znają. I powiedziała, że w tych ostatnich miesiącach więcej uczyniła aktów wiary niż przez całe swoje życie.
Ja tak bardzo uważnie tego słucham i odnoszę takie wrażenie, że chyba każdy z nas, patrząc na historię tej rodziny, całej rodziny i świętej Teresy, odnajdzie tam jakąś cząstkę siebie, jakąś sytuację życiową, jakieś wzloty, upadki. Taka była też ta rodzina i takie jest nasze współczesne życie. Może tak być?
Myślę, że tak. Zastanawiałam się, czyimi patronami mogą być Zelia i Ludwik. Patronami małżeństw. Mama, która umierała na raka i przeżywała tak pięknie, z ogromnym bólem, ale też z takim zawierzeniem Panu Bogu, przeżywała swoją chorobę, jest patronką amazonek. Kobiet chorych na raka. Można powiedzieć, że oni mogą być też patronami rodzin, które utraciły swoje dziecko. Gdy umierała Helenka, jedna z córek, mając 5 lat, co przeżywała Zelia z Ludwikiem, to ból niewyobrażalny. A jednocześnie przeżywali to też z jakąś nadzieją. Zelia z Ludwikiem mówili później, że modlili się do swoich dzieci, którzy są już u Pana Boga. I po śmierci Zelia z Ludwikiem przy zmarłym dziecku powiedzieli tak: dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że dałeś nam taką radość dać życie naszej Helence, że mogliśmy się o nią troszczyć, mogliśmy ją wychowywać. Izalia powiedziała, że chciałabym mieć wiele dzieci. Powiedziała, kocham dzieci do szaleństwa. Chciałabym dać im życie, żeby ich zrodzić dla nieba, żeby wszystkie były świętymi.
To pokazuje, że te problemy kiedyś i teraz są bardzo, bardzo podobne, tylko wcześniej tam, w tej rodzinie, wszystko, tak jak siostra powiedziała, kręciło się wokół Boga. Dzisiaj tego Boga w wielu domach po prostu brakuje wśród tych problemów. Ksiądz kiwa głową.
Kiwam głową, bo jak ilekroć słucham siostrę opowiadającą o świętej Teresce albo o jej rodzicach, to jestem, no, tak powiedzmy, zauroczony. Nie ukrywam, że jako kleryk, czy młody ksiądz, może bardziej kleryk, to dzienniczek duszy siostry Teresy od Dzieciątka Jezusa. Oczywiście zapoznałem się z nim, ale ta postać rodziców to była dla mnie bliżej nieznana. No, kiedyś gdzieś zaistniało to w jakiejś tam sferze takiej medialnej, a kiedy się dowiedziałem, że tutaj przyjeżdżają rodzice, którzy też są świętymi, to trochę się zdziwiłem. A okazało się, że to po pierwsze bardzo znani rodzice, po drugie, że w ogóle cały taki proces beatyfikacyjny członków tej rodziny, on trwa, a więc myślę, że to dla nas będzie takie piękne wydarzenie, bo dla parafii w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny na pewno Tereska jest dobrze znana. I kiedy są modlitwy przez jej wstawiennictwo, jest taki okres prowadzony przez siostry, to cieszy się to popularnością, tak bym powiedział, takim językiem współczesnym. Natomiast Zelia i Ludwik to top secret.
I właśnie, to wszystko będzie odkrywane. Spoglądam na zegarek w 2 zdaniach. Jak będą wyglądały te uroczystości już 16 lipca?
Uroczystości zaczną się 3 dni wcześniej, dokładnie w poniedziałek. No, będziemy przygotowywać się na mszach świętych, z reguły tych wieczornych, też ucząc się pieśni, które będą do tego jakoś dostosowane, ale także będzie kazanie tematycznie związane z tymi osobami. W poniedziałek z Ludwikiem. We wtorek siostra przedstawi nam Zelię, którą zna bardzo dokładnie.
Czyli zapraszamy tatusiów,
tak,
mamusie.
W poniedziałek szczególnie tatusiów. We wtorek mamusie. A w środę ksiądz Łukasz Kołaszewski, który jest jeszcze w seminarium, a będzie tutaj u nas pracował jako wikariusz, będzie mówił o świętej Teresie od Dzieciątka Jezusa. to będą przygotowania, a później uroczystości zaczynają się 16 lipca. A
wasz ulubiony kwiat?
Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy będą na mszy świętej z różami i z różą. To będzie też takie przywitanie relikwii. Róża jest atrybutem świętej Teresy. Nie tylko, że przedstawia się ją z różami, ale dla niej to było... Róża, te płatki róż były symbolem ofiar, symbolem takich dobrych uczynków, które czyniła, żeby sprawić Jezusowi przyjemność. Więc te róże będą w czasie mszy świętej poświęcone. Później będzie możliwość podejść z tą różą do relikwii, pomodlić się i zabrać do domu. I później za wstawiennictwem tych świętych prosić o potrzebne łaski dla swojej rodziny.
Więc niech tych róż w naszym życiu, każdego z nas, każdego, kto nas teraz słucha, będzie jak najwięcej. Bardzo dziękuję wam za spotkanie, za rozmowę. Ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, a także siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Szczęść
dziękuję.
Boże.
Szczęść Boże.
I do zobaczenia w lipcu.
Do zobaczenia.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.